Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy panowie, zaczynamy taki cykl dosyć odważny, bo on jest tak naprawdę to kilka lat powinien potrwać. Ale zobaczymy. Jest perspektywa przed nami. Bo tak jak mówiłem na kazaniu, pomyślałem, że żeby szukając pewnych wzorców, pewnych ojców wiary, to trzeba pewnym biblijnym tropem pójść. Pierwszy trop biblijny to jest koniec listu do Hebrajczyków, gdzie apostoł wymienia właśnie różnych mężów wiary. A drugi taki trop to jest właśnie rodowód, genealogia. Ona wprost jest genealogią Chrystusa, literalnie genealogią świętego Józefa. Mamy dwie genealogie świętego Józefa w Nowym Testamencie, u świętego Mateusza i u świętego Łukasza. Zwykle są to opisy, które nam jednym uchem wpadają, drugim wypadają. Tradycja, jedna z tradycji może tak, biblijnych, mówi, że ta Łukaszowa genealogia odnosi się bardziej do Matki Bożej, a ta Mateuszowa do świętego Józefa właśnie. Więc postanowiłem, żeby jedną konferencję poświęcić jednej z tych postaci. Ja przeczytam tę Ewangelię za chwilę, więc badajcie własne odczucia, bo one przy nich zawsze takie są nużące nieco. Ale za tymi imionami, które tutaj są wypisane, kryją się życiorysy i kryją się nasi ojcowie z porządku wiary. Przeróżni. I dobrze byłoby na nich spojrzeć i w nich się przejrzeć, aby szukać też dla siebie samego, po pierwsze, rachunku sumienia, po drugie, wskazania, jacy mamy być w różnych sytuacjach. Pismo Święte naprawdę nas uczy. Pismo Święte nas prowadzi, to jest Słowo Boże. Tam nic nie jest przypadkiem, więc postaramy się jakby w tym odnaleźć, ponieważ to będzie fragment dłuższej Ewangelii, więc powstańmy. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy i jego braci. Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona, Ezron ojcem Arama, Aram ojcem Aminadaba, Aminadab ojcem Naassona, Naasson ojcem Salmona, Salmon ojcem Booza, a matką była Rahab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama, Roboam ojcem Abijasza, Abijasz ojcem Asy, Asa ojcem Jozafata, Jozafat ojcem Jorama, Joram ojcem Ozjasza, Ozjasz ojcem Joatama, Joatam ojcem Ahaza, Ahaz ojcem Ezechiasza, Ezechiasz ojcem Manassesa, Manasses ojcem Amosa, Amos ojcem Jozjasza, Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela, Salatiel ojcem Zorobabela, Zorobabel ojcem Abiuda, Abiud ojcem Eliakima, Eliakim ojcem Azora, Azor ojcem Sadoka, Sadok ojcem Achima, Achim ojcem Eliuda, Eliud ojcem Eleazara, Eleazar ojcem Mattana, Mattan ojcem Jakuba, Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest 14 pokoleń, od Dawida do przesiedlenia babilońskiego 14 pokoleń, od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa 14 pokoleń. Amen. Usiądźmy. Będzie tak, że jak mi głos siądzie, to znaczy, że kończymy. Niestety jestem teraz na etapie chorobowo-antybiotykowym, więc tak mi trochę faluje, tak czuję. Więc cóż, było trochę takiego, nie? Z tych imion się idzie, tyle idzie. Jak jeszcze się te kobiety pojawiają, tak ciekawie jest. Ale już jak jest ten etap królów i potem już po przesiedleniu babilońskim, to te imiona lecą. ponieważ tam nikogo za bardzo nie znamy, bo Dawida to jeszcze kojarzymy, czy Salomona. I tak się już robi nużąco. Poznamy ich. Poznamy ich. Tak to powiem, poznamy ich. Tyle imion, tylu ojców. To jest piękne w tej genealogii. Mi się strasznie to podoba. Nie? Mamy w tym polskim tłumaczeniu ojcem. Bodajże tam jest w greckiej wersji będzie, że bardziej prawdziwe słowo, że zrodził. Ten zrodził tego. Ale jakby jest to odwołanie do takiej podstawowej naszej funkcji, jaką jest jakaś forma płodności, która jest wpisana w każdego człowieka. Jest wpisana pewna linia, pewna myśl, pewna forma tego, że mam z siebie dać. Czyli mam być płodnym w jakimś sensie. Czy to jest płodność duchowa? Czy to jest płodność fizyczna, biologiczna? Nie? To powołanie do ojcostwa zawsze w mężczyznę będzie wpisane. Czy to w powołaniu naturalnym, czyli powołaniu małżeńskim, czy w powołaniu do celibatu dla Królestwa Bożego, czyli zakonnym czy kapłańskim. Gdzieś zawsze jest ta przestrzeń, czy w życiu samotnym w jakimś sensie. Zawsze jest gdzieś wezwanie do tego, bądź płodny, dawaj. W tej genealogii mamy samych takich facetów. Jak się czyta, jak czytam różne komentarze do tego, to jest istotne, że w niektórych przypadkach to zrodzenie nie jest biologiczne, to jest ciekawe. No, w przypadku jakby końcowym, nie? Święty Józef. To zrodzenie nie jest biologiczne. Ale też po drodze mamy kilka takich zrodzeń, o których bibliści mówią, opierając się na różnych źródłach, że tu nie chodzi, że on był ojcem tego drugiego w sposób fizyczny, biologiczny, ale na przykład legitymizował tego drugiego. Czyli uznał go za syna. Nie? I to też jest dosyć istotne w tej genealogii. Jeszcze raz podkreśla ten charakter jakby tego ojcostwa czy zrodzenia jako powołanie wewnętrzne. Zawsze gdzieś jest pewne wezwanie do tego, żeby nie zamknąć swojego życia dla siebie. To o to chodzi. Egoizm nas zabija. Mamy tu cztery niewiasty, o nich się tutaj nie będę długo rozgadywał, bo to nie jest konferencja dla pań. Jakby była dla pań, to byłoby więcej. Są bardzo ciekawe, jak to niewiasty. Są bardzo ciekawe i wszystkie cztery są po prostu, w zasadzie wszystkie cztery są grzesznicami. Ale takimi, wszyscy tam są grzesznikami oczywiście, ale one to są takie rzeczywiście, ze świecą takich szukać. To jest piękne, że w rodowodzie Pana Jezusa nie występują świątobliwe niewiasty, pobożne i pokorne i ciche sercem, tylko występują była prostytutka, kobieta, która poszła do łóżka z własnym teściem, kochanka królewska, która zdradziła swojego męża. No, bardzo ciekawe. Jedna porządna w miarę moralnie to jest Rut, ale ona była poganką, była moabitką, więc też ciekawie. To jest piękne, naprawdę, bardzo mi się to podoba. Ten rodowód jest bardzo realistyczny. Zresztą ci wszyscy faceci, jak na nich popatrzymy za chwilę, to też się okaże, że mówimy o nich jako patriarchach, szczególnie tych pierwszych, nie? Jako świętych mężach wiary. I to jest prawda. Ale jednocześnie rodzina Abrahama jest cokolwiek patologiczna. Rodzina Izaaka, bym powiedział, no, co najmniej z defektem, jeśli już nie z jakąś traumą tam dla synów, a o rodzinie już Jakuba to już trudno mówić, no to już tam bracia sprzedali najmłodszego w niewolę, nie? No popatrzmy na tych patriarchów biblijnych, tak. Abraham, dwie kobiety, pośród których się majta i jest jakiś taki niezdecydowany, jedną z nich dzisiaj o tym będzie, w ogóle to próbuje sprzedać, żeby dobry interes zarobić. Taki nasz ojciec wiary jest. Izaak tak wychowywał swoich synów, że tak naprawdę to matka rządziła w domu, pantoflarz po prostu totalny, z jakimiś kompleksami straszliwymi, jeszcze go synowie oszukali w ogóle. No a Jakub to sam krętacz i oszust, a do tego jeszcze tak synów wychował, że najmłodszego mogli spokojnie sobie sprzedać, bo mieli go dosyć. A sam najmłodszy za czasów, kiedy jeszcze był u ojca, to no, trudno byłoby z takim gościem wytrzymać. Zadufany w sobie jakiś taki ojcosynek, bo nie powiedzieć, że mami. No, trzy pierwsze rodziny, trzech pierwszych patriarchów. Podkreślam tą grzeszność, ponieważ przeglądając się w tym życiu ich, nie możemy stracić tego z oczu. Z jednocześnie ich wielkiej słabości i olbrzymiego działania Pana Boga, który w pewien sposób tak jakby na siłę, na za włosy ich ciągnie ku sobie. Każdy z nich, mimo tego, że kuleje jako człowiek, bym powiedział, to jednocześnie staje się święty nie przez swoją świętość moralną czy doskonałość uczynkową, czy przez to, że nigdy nie popełniali błędów. Oni tam wszyscy błędy popełniali. No, nie wiem, takim ukoronowaniem tego rodowodu jest Dawid, bo ta liczba 14 odwołuje się, jak niektórzy tłumaczą w alfabecie hebrajskim, do słowa Dawid właśnie. Chodzi o to, że Jezus jest nowym Dawidem. No a przepraszam bardzo, kiedy weźmiemy Dawida, jego życie, bym powiedział, no to znowu wpadniemy. No, oczywiście cała sytuacja z Batszebą i to wszystko, co ona tam, ta sytuacja odsłoniła o Dawidzie. Nie? Chodzi po dachu w porze, kiedy powinien być na wojnę, nie idzie na wojnę, leni się, jest mu dobrze, zażywa rozkoszy i tylko szuka pięknej kobiety, żeby móc coś tam zdziałać. No. Wzrok rozbiegany królewski. A i potem jeszcze mamy kilka jego takich wpadek też niezbyt ciekawych. A jednocześnie ten sam Dawid, kiedy już uznaje swój grzech, woła do Pana. I w tym jest jego wielkość. Woła do Pana. Dawid nie pozwala, żeby grzech oddzielił go od Boga na wieki. Na tle swojego poprzednika, czyli Saula, wypada tutaj niesłychanie korzystnie, bo Saul, kiedy usłyszał jakby wypowiedziane proroctwo nad swoją głową, że zgrzeszył, że zbłądził i że Pan Bóg go odrzuca, Saul jakby nie odbudowuje swojej relacji z Bogiem. Saul się załamuje, zapada w siebie, wpada w wściekłość, w gniew, zazdrość. To taka tylko próbka. Ta grzeszność jakby tych ludzi jest nam potrzebna, żebyśmy zobaczyli siebie. Bo jest taka bariera między nami a świętymi, że mówimy, o, święty, święty, a ja tu grzesznik, a tu święty, nie? I wtedy to nas rozdziela straszliwie. A my musimy patrzeć na świętych jako ludzi z krwi i kości, którzy, można powiedzieć, przeszli pielgrzymkę ziemską, albo jeszcze inaczej, przebili się, przewalczyli, przebojowali. Do bojowania podobny jest żywot człowieka. Przebojowali ten żywot ziemski, walczyli na śmierć i życie z grzechem, który ich ogarniał, ze słabością. Do krwi walczyli, aby osiągnąć wieczną relację z Bogiem. A o to nam chodzi. A o to nam chodzi. No i zaczynamy od Abrahama. No oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że mówienie o Abrahamie to jest przynajmniej, nie wiem, tydzień rekolekcji. Tam jest tyle tego materiału i tyle jak... Ja też tak jak miałem wyobrażenie o Abrahamie, powiem szczerze, tak jest kilku różnych takich przebłysków, kiedy się próbowałem zagłębić tylko w kilka pierwszych wersetów Księgi Rodzaju, które o nim mówią, myślę sobie, to jest głębsza sprawa niż się wydawało. Więc będzie płytko niestety, bo znaczy płytko w tym sensie, że nie ogarnę wszystkiego, co bym chciał, ale kilka rzeczy chciałbym, żebyśmy Abrahamie zobaczyli, które może wam pomogą zobaczyć siebie na pewnym tle. Czegoś, czego jeszcze nie zrobiłeś, albo co wymaga pewnego twojego działania. Myślę, że takim wspólnym mianownikiem dla Abrahama, takim refrenem, który gdzieś w jego życiu się pojawia, to jest coś, co bym nazwał ciągłym wezwaniem do relacji z Bogiem. Od jakiegoś momentu Abraham zacznie mieć tęsknotę za tą relacją, ale ona w jakimś momencie się zaczęła, a na początku jej nie było. Terach z Księgi Rodzaju, to jest werset, rozdział 11 i 12. Terach, wziąwszy z sobą swego syna Abrama, Lota, syna Harana, czyli swego wnuka, i Sara, i swą synową żonę Abrama, wyruszył z nimi z Ur Chaldejskiego, aby się udać do kraju Kanaan. Gdy jednak przyszli do Haranu, osiedlili się tam. Terach doczekał 205 lat życia i zmarł w Haranie. Pan rzekł do Abrama: idź tobie z twojej ziemi, z rodzinnego twego i z domu ojca twego do kraju, który cię ukaże. Może nad tym na razie zostańmy. To jest, moi drodzy, 11 rozdział Księgi Rodzaju. Co jest wcześniej? Nie będę tego zbyt szczegółowo streszczał. Nie było w myśl tego słynnego stwierdzenia, że jak ksiądz nie ma o czym mówić, zaczyna od Adama i Ewy. I to zawsze trochę czasu zajmie. Ja tylko przypomnę, wcześniej jest objawienie Boga, może tak. Objawienie dobroci Boga i grzeszności człowieka. To jest te pierwsze 11 rozdziałów Księgi Rodzaju. Stworzenie świata, Adam i Ewa i tak dalej. Objawienie dobroci Boga. Wszystko było dobre. Wszystko jest piękne. Bóg widział, że wszystko było dobre. Ale człowiek w tym, co wszystko było dobre, nagle zobaczył, że coś jest niedobre. Bóg mówi, wszystko jest bardzo dobre. A człowiek mówi, ale mi tego brakuje. Czegoś mi brakuje. I na pierwszą potrzebę braku Bóg odpowiada. To znaczy stwarza Adamowi Ewę. Bo to jest ten moment, kiedy Adam mówi, no, czegoś nie mam, czegoś braknie, nie? A potem kolejny moment człowiekowi znowu czegoś brakuje. To już jest grzech pierworodny. I to jesteśmy my. My, którym ciągle czegoś brakuje. My, którzy na widok tego, co Pan Bóg mówi, że jest dobre, mówimy, ale mi coś tutaj nie do końca, coś mi tu jeszcze nie gra. Coś bym chciał tu jeszcze. My, którzy nie umiemy przyjąć od Boga tego, co On nam daje. Więc zwróćmy uwagę, że w jakimś momencie Pan Bóg przestaje dawać w pewien sposób, czyli tak jak zrobił w raju. Zrobił raj i postawił tam człowieka i mówi, masz. Człowiek, no nie podoba mi się, dobra, no to masz jeszcze towarzyszka. No nie podoba mi się, no to dobra, no to muszę cię stąd zabrać, ale daję ci coś jeszcze innego. Nie, to w jakimś momencie Pan Bóg zaczyna mieć trochę inną politykę, ale zanim to się stanie, to zaczynają się fale grzechu, jak kamień rzucony w wodę, takie kręgi się pojawiają. Nieposłuszeństwo pierwszych ludzi, bratobójstwo, następnie ogólne zepsucie człowieka jako takie. To jest, Biblia mówi, że to pierwsze miasta się już wtedy pojawiały. Od Kaina zresztą pochodzące. Bardzo ciekawe skojarzenie. Pokolenie buntowników, nie? Buntowników, ludzi zepsutych. Na to odpowiedzią jest przymierze z Noem, jest wezwanie Noego. Noe jakby próbuje rzeczywiście, jest potop potem, to wiemy. Ale po potopie, po przymierzu z Noem, co mamy? Bałwochwalstwo. Mamy tendencję człowieka, żeby zbudować świat bez Boga, czyli wieżę Babel. Jakby powraca nieustannie coś takiego, Pan Bóg wchodzi, wkracza, ratuje, stwarza jakby świat na nowo. Po potopie Pan Bóg mówi, nigdy już nie zrobię czegoś takiego. Wprowadzam, zawieram przymierze z Noem na wieki. No, a co jest odpowiedzią człowieka? Człowieka odpowiedzią jest wieża Babel. I tu jest taki zwrot. Historia Abrahama jest pewnym zwrotem w tym dialogu człowieka z Bogiem, w tej historii wspólnej. Mianowicie od tego momentu to człowiek ma zacząć szukać. Nie? Historia z rajem jest inna. Historia z rajem to Bóg stawia człowieka w rzeczywistości, którą dla niego przygotował. Człowiek nic nie musi robić, dostaje wszystko. A historia Abrahama jest inna. Oto tam gdzieś jest ziemia Kanaan, a ty wyjdź, idź tam. Ty musisz zrobić jakąś drogę, musisz przejść coś, musisz zacząć szukać, musisz się ruszyć z siebie. To jest taka zmiana, widzimy, ten przełom, ten 11 rozdział Księgi Rodzaju, a dokładnie przełom 11 i 12, to jest moment takiej radykalnej zmiany w historii człowieka i Boga. Więc nie ma się co dziwić, że my jesteśmy, jako potomkowie Abrahama, ludźmi, którzy muszą szukać, którzy muszą wyjść, którzy nie otrzymają na starcie raju. My do raju dopiero dążymy. My raj mamy przed sobą. I żeby to sobie unaocznić, ja to często powtarzam, ale i to jeszcze raz powtórzę, tak obdzierając się ze złudzeń za każdym razem i was także, i nie osiągnę tego raju tutaj na ziemi. My wiemy, że nasz raj, nasza ziemia obiecana i nasz Kanaan tak naprawdę to jest to miejsce, do którego dążymy, gdzie jest Chrystus, gdzie jest dom Ojca, o którym Chrystus mówi, w domu Ojca mego jest mieszkań wiele, idę wam je przygotować. To tam dążymy. Czyli każda próba zrobienia sobie Kanaanu tutaj skończy się fiaskiem. Człowiek w sposób ideologiczny próbuje sobie robić Kanaan. To są wszystkie izmy, jakie na przestrzeni ostatnich kilkuset lat mamy. Tak naprawdę chyba od rewolucji protestanckiej. Różnorodne izmy się pojawiają. Rewolucja francuska tego jest wymiarem. Izmy XIX-wieczne rozmaite tego są wymiarem. Nie? Pojawiają się próby zbudowania raju na ziemi. No i to kończy się dramatem zawsze, kończy się zawsze tragedią. Biblia nas tego uczy, że oczekiwanie, że tutaj na ziemi zbudujemy sobie jakiś raj, albo że to, co mamy już teraz, jest rajem, jest błędne. Od tamtego momentu, kiedy człowiek zbuntował się przeciwko temu, co dostał, człowiek musi szukać, człowiek musi walczyć i musi się zmagać. A co z tego wynika? A z tego wynika to, że człowiek może walczyć, człowiek może się zmagać i człowiek może się mocować ze sobą, z naturą, z życiem. Bo niektórzy by powiedzieli, no ale jestem słaby, ja jestem za słaby na to wszystko. I to jest pewne kłamstwo, które diabeł nam wciska w głowę. Nie jesteś za słaby na mocowanie się ze swoim życiem, bo jesteś synem Boga. Może pojawić się w nas pytanie, czemu Pan Bóg właśnie taki sposób wybrał? Czemu w momencie, kiedy ludzie postawili wieżę Babel, Pan Bóg, nie wiem, nie zrobił nowego potopu albo nie zakończył tego dość ryzykownego eksperymentu pod nazwą człowiek? Pan Bóg lubi, i ta historia Abrahama nam pokazuje, potem historia różnych innych wielkich mężów, Pan Bóg zaczął praktykować może tak, w pewien sposób, to już od Noego, taki sposób działania, w którym próbując coś pokazać całemu światu, wybiera jednego człowieka. I w jakiś sensie możemy to przełożyć na nas. Nie? Próbując coś zrobić w tym świecie, który jest pełen zamętu, Pan Bóg wybiera ciebie. Po to cię stworzył. Wyposażył, ukształtował jako mężczyznę i posyła. Z całym twoim życiem, z całym twoim bagażem, grzesznością nawet. Wszystko to Panu Bogu może służyć. Po coś. To jest po coś. To jest taka prawda, którą trudno nam często zobaczyć, po co coś tam jest w naszym życiu. To się oczywiście dokonuje w twojej relacji z Panem Bogiem, to odkrycie. Czasami bardzo ono jest trudne i bolesne. Interweniuje Bóg, tak, interweniuje Bóg na widok zła, na widok nieprawości. Bóg interweniuje, powołuje ludzi. Nie zawsze ludzie na to odpowiadają. Nie zawsze ludzie chcą na to odpowiedzieć. Mamy Abrama, czyli Abrahama potem. Ja już to kiedyś wspominałem. Jest wspominany na samym początku tej historii Abrama Terach, jego ojciec. Pismo mówi, że Terach wyruszył z Ur Chaldejskiego do kraju Kanaan. Ale nie doszedł. Ale został w Haranie. Gdzieś się zatrzymał. Haran, słowo Haran, czy jakby tłumaczenie tej nazwy Haran, może oznaczać rozwidlenie dróg. Stanął Terach u rozwidlenia dróg i tam został. I nie poszedł dalej. Ur Chaldejskie to miasto bałwochwalstwa. Było w nim oczczonych około 5000 bogów. Niektórzy mówią, że nawet na tej drodze między Ur a Haranem też rozmaite bożki były. Zatrzymał się gdzieś Terach w całej tej swojej historii. Nie chciał, nie umiał, może miał jakieś swoje ludzkie wyobrażenia, może miał jakieś swoje schematy, nie umiał pójść dalej. Nie umiał podjąć jakiejś decyzji. Może nie chciał umrzeć w drodze, nie wiadomo, nie wiemy tego. Ale jest to bardzo znamienne, że historia Abrama już zaczyna się u jego ojca, który już ma wezwanie do ziemi Kanaan. Jakąś część drogi przebył, ale dalej nie poszedł. Dopiero po śmierci Teracha mówi Bóg do Abrama. Czyli Pan odezwał się do Abrama dopiero po tym, jak jego ojciec zmarł. Jak się jakaś historia skończyła. I mówi, idź tobie z twojej ziemi, z rodzinnego twego i z domu ojca twego do kraju, który ci ukaże. Ktoś powiedział, ale obietnica. To jest jakaś obietnica? Na razie nie ma. Ukaże ci, to jest tylko tyle. Nic nie wiem na razie, ale mam iść. Niektórzy właśnie mówią, że Abram dlatego mógł wyjść z domu swojego ojca, bo umarł jego ojciec. Nie? To też jest w pewien sposób cała katecheza o naszych związkach z naszymi ojcami, o naszym dziedzictwie, które w sobie dźwigamy. Jakie by ono nie było, ale o tym, że nasze życie jest osobną kartą. My dźwigamy jakieś obciążenia pewnego rodzaju, zwłaszcza emocjonalne, zranienia i tak dalej. Ale to, co dla chrześcijanina jest strasznie ważne, to jest prawda o tym, że te zranienia czy obciążenia nas nie determinują. Mogą nas ograniczać czasami, ale nas nie determinują. Syn alkoholika nie musi być alkoholikiem. Syn narkomana nie musi być narkomanem. I tak dalej, i tak dalej. Nie? Syn rozwodnika nie musi być rozwodnikiem. Może jest na to narażony, ale go to nie determinuje. To jest bardzo ważna prawda, do której trzeba sobie nieustannie wracać, kiedy czasami odnajduje się w sobie pewne obciążenia. Terach został na jakimś etapie. Być może został mentalnie w krainie 5000 bogów. Czyli nie wiem, gdzie jest prawda, nie wiem, komu mam służyć. Mam milion bożków w moim życiu. I dom, i praca, i samochód, i wódka, i coś tam jeszcze. Wszystkiemu daję swoje serce, wszystkiemu jakoś tam służę. Nie umiem służyć jednej rzeczywistości, jestem rozdarty, rozdzierany gdzieś wewnętrznie. Teraz został w takiej rzeczywistości. I to nie poszło dalej w jego życiu. Abram natomiast usłyszał Słowo Boże i uwierzył. I to jest ciekawe, dlaczego Abram uwierzył, czemu posłuchał. Przecież Bóg zaczyna swoją obietnicę nie od obietnic wyborczych, nie od tego, jak będzie fajnie i jak będzie super, kiedy mnie wybierzesz, tylko zaczyna od wymagania, od rozkazu, od nakazu, od wymagania. To jest dla nas dosyć istotne. I to, co mi się wydaje, że jest szalenie ważne, szczególnie dzisiaj, w momencie, kiedy obniża